Poranny gość Radia Rodzina.
Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni, jest dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
Zacznijmy może od spekulacji. Czy w najbliższych dniach dojdzie do zmiany premiera? W piątek ma dojść do ewentualnych zmian.
Panie redaktor, prawdę mówiąc, trudno mi to komentować, bo trochę trudno nadążyć za ilością plotek, pogłosek. Ich jest w ostatnich dniach rzeczywiście coraz więcej.
Dlatego pytam, czy pan ewentualnie coś słyszał?
My słyszymy rzeczywiście dużo rzeczy. Słyszymy o narastającej wojnie wewnętrznej. Przez nie tylko miesiące, ale i lata przede wszystkim mówiło się o wojnie premiera Morawieckiego z ministrem Ziobro. Teraz zdaje się, że premier Morawiecki wojuje przede wszystkim z wicepremierem Sasinem albo Sasin z Morawieckim. I myślę, że gdybym był Jarosławem Kaczyńskim, to pewnie chciałbym to przeciąć, bo tych pogłosek, plotek jest coraz więcej, ale jedna rzecz jest ważna. To nie są plotki, pogłoski. Rzeczywiście ta wojna wewnętrzna trwa i takie obarczanie się winą za to, jak bardzo my wszyscy, kraj, jesteśmy nieprzygotowani do kryzysu energetycznego tej jesieni, tej zimy, co wydarzyło się z węglem, co dzieje się realnie z gazem. No tutaj rozumiem, że jest przerzucanie takiego gorącego kartofla i obciążanie się, kto jest bardziej winien. I dlatego myślę, że tam może dojść do jakiegoś przesilenia, ale nie wiem, czy to pan Sasin zastąpi pana Morawieckiego, czy to pani Szydło wróci, czy to pan Błaszczak. No tu są różne wersje, chociaż tych wersji jest tylko kilka, łącznie także z panią marszałek Witek, która mogłaby zostać premierem. To są różne wersje, które się dzisiaj pojawiają i pewnie myślę, że rzeczywiście za kilka dni powinniśmy się dowiedzieć, bo to jest z punktu widzenia całego społeczeństwa. To społeczeństwo obserwuje to i myśli sobie, że to jest jakiś kompletny rozkład władzy, która zajmuje się w tej chwili bardziej sama sobą niż rozwiązywaniem tych realnych problemów, które wszyscy mamy i to wszystko, co my czujemy w naszych portfelach, patrząc na nasze rachunki.
Ale sądzi pan, że to sam premier straci stanowisko? Marszałek profesor Tomasz Grodzki twierdzi, że wymiana premiera będzie raczej po ciężkiej zimie, że to nie jest dobry czas na wymianę.
Znaczy, patrząc na taktykę polityczną i taki sposób myślenia, działania pana prezesa Kaczyńskiego, to pewnie tak bym zrobił na jego miejscu. To znaczy, że wszystkie winy za to, co się może, oby się nie wydarzyło, ale wszystko, co się może wydarzyć tej zimy, a oczekujemy niestety raczej złych informacji niż dobrych, żeby to wszystko poszło jeszcze na konto Morawieckiego, który dzisiaj realnie nie przynosi PiS-owi żadnych korzyści politycznych. Jego postać, kiedyś się mówiło o zderzakach politycznych, tak, że są do wymiany i premier dzisiaj jest takim zderzakiem, który czeka na wymianę w stosownym momencie, wtedy, kiedy prezes Kaczyński uzna, że to już jest ten moment. Premier Morawiecki, jak powiedziałem, nie przynosi i nie przyniesie już żadnych plusów dodatnich rządowi PiS-owskiemu. Po prostu jego potencjał się wyczerpał.
A kto ewentualnie, zdaniem pana, już króciutko, mógłby go zastąpić? Czy to nazwiska, które się pojawiają, pani Witek czy Błaszczaka, są pewniakami?
Z naszej perspektywy nie ma to, prawdę mówiąc, wielkiego znaczenia. Tam nie ma żadnych orłów i nie ma żadnych postaci, które mogłyby wprowadzić realną zmianę in plus. Mam na myśli z punktu widzenia tego rządu. Ten rząd ma przed sobą najwyżej rok istnienia, więc ktokolwiek zostanie premierem, będzie bardziej administrował i próbował zarządzać tą masą upadłościową, postępującą masą upadłościową, niż wprowadzał jakieś nowe, realne zmiany. Ktokolwiek będzie nowym premierem, jego zadaniem będzie przetrwać do wyborów jesienią przyszłego roku, a i to, powiedziałbym, to przetrwanie aż przez jeszcze 12 miesięcy nie jest dzisiaj pewne.
Co mówi delegacja z Parlamentu Europejskiego, która gości na zaproszenie waszej partii w Polsce, o Baltic Pipe?
To my rozmawiamy nie tyle o Baltic Pipe i nie przede wszystkim.
Ale z pewnością to się gdzieś przemyciło w waszych rozmowach. Jednak mówi się o zakończeniu dominacji w sferze gazu.
Mamy w Warszawie blisko 100 europosłów, których zaprosiliśmy. To jest nasza frakcja w Parlamencie Europejskim. Każdy kraj unijny ma dzisiaj większe czy mniejsze problemy energetyczne. W każdym kraju są nerwy i napięcie przed zimą, przed nowym sezonem grzewczym. I my oczywiście rozmawiamy także o Baltic Pipe, pokazując ten projekt, wczoraj z wielką pompą uruchomiony, jako ważny nowy kanał dystrybucji i dostarczania surowca do Polski. No bo tak w istocie jest. I to trzeba sobie powiedzieć, że to, że ta infrastruktura powstała i jest uruchomiona czy uruchamiana, to jest ważny element uniezależniania się od dostaw od surowców z Rosji, bo jak wiemy, tych dostaw po prostu już nie będzie i nie będziemy z nich korzystać długimi latami. Powiedziałbym, chyba że zdarzy się cud pod tytułem w Rosji zmieni się władza na władzę demokratyczną, ale chyba sobie dzisiaj absolutnie tego nie wyobrażamy. Więc Baltic Pipe jest ważnym projektem i to jest pierwsza część zdania.
A może wpłynąć na cenę gazu w naszym kraju?
No, to jest właśnie ta druga część zdania, które chciałem dokończyć pod tytułem pytanie, co z tego Baltic Pipe będzie dla nas realnie wynikać, co będzie nim płynąć. Mam na myśli, jaka realnie ilość gazu jest zakontraktowana i będzie przez ten gazociąg przechodziła, bo dzisiaj rząd i PGNiG bardziej chwalą się osiąganiem przepustowości tego rurociągu, czyli tym, ile może się tam zmieścić gazu. Bardziej o tym mówią niż o tym realnie, ile zostało zakupione, ile konkretnie będziemy dostawali w listopadzie, w grudniu tego roku, w styczniu, czyli w najtrudniejszych miesiącach, kiedy to zapotrzebowanie w Polsce jest największe. Ja powiem szczerze, na podstawie tych informacji, które wczoraj zbieraliśmy, nie mamy takiej pełnej jasności i w związku z tym szacujemy, oceniamy, że ten wpływ, bo pani zapytała o wpływ na ceny, akurat z tego powodu wpływ będzie na razie przynajmniej stosunkowo niewielki. Chyba że usłyszymy jakimś cudem, że rzeczywiście PGNiG podpisało ogromne kontrakty i nie tylko przepustowość tego rurociągu będzie osiągnięta, ale także realnie przesył będzie bardzo znaczący. A jak wiemy, przesył to jest ważna sprawa i słyszymy o wczorajszych wydarzeniach wokół Nord Stream, czy dotyczących Nord Stream, obu nitek tego gazociągu. Widać, jak kluczowy, jak nerwowy jest to element systemu w tej chwili w Europie, systemu energetycznego Europy.
Widzimy także, jak bardzo giełda reaguje na niektóre fakty, chociażby wzrost cen gazu. 20% podniosły się wczoraj w całej Unii Europejskiej. Drożeje gaz, ale i prąd. Czy decyzje rozwiązania rządu w sprawie limitu zużycia energii są zdaniem Polski 2050 adekwatne dla potrzeb obywateli?
Czy limitu ma pani na myśli, rozumiem,
ostatnich, tak,
kilowatogodzin? Czyli
tak,
ten
ostatnich rozwiązań,
ceny?
Decyzji rządu w sprawie limitu zużycia energii, ale nie tylko, także patrzymy na ręce rządzących. Co sądzi Polska 2050 i co by ewentualnie zaproponowała?
No, po pierwsze sądzimy, że te propozycje konkretne, bo rozmawialiśmy z ekspertami, myślę, że wszyscy zaczęliśmy, jak usłyszeliśmy o tych 2000 kWh, to wszyscy chyba uważniej zaczęliśmy przyglądać się tym małym druczkom na naszych rachunkach prądu. I mamy dzisiaj takie wrażenie, że rząd PiS-u, który tak wiele mówił o ochronie wartości rodziny i promocji rodziny, no to tutaj promuje, powiedziałbym, że singli, i takie gospodarstwo domowe, w których zużycie prądu jest naprawdę niewielkie, bo te 2000 kWh to jest niewielka ilość prądu realnie. Bardzo wiele gospodarstw domowych zużywa wcale nie w jakiś sposób, nie bez szastania, powiedziałbym, tym, że światło się świeci we wszystkich pokojach 24 godziny na dobę. Bardzo łatwo jest nam przekroczyć tę barierę. I stąd chcielibyśmy wiedzieć i poznać realnie, dlaczego na tej podstawie i dlaczego na takim poziomie ustawiono to kryterium. I generalnie my mamy poziom przy tego typu decyzjach rządu, na przykład o dodatkach energetycznych, że mamy wrażenie, że to są, jak to się mówi, ładnie czy nieładnie, naprawdę pieniądze rozrzucane z helikoptera. Czyli my wam lecimy nad wami, rzucamy wam pieniądze, wy je łapcie i bądźcie zadowoleni, nie narzekajcie, cieszcie się, że dostaniecie 1000 zł czy może nawet 3000 zł dopłaty. I to jest trochę jakby umywanie rąk, mówienie, to wy już macie pieniądze, to teraz sobie poradźcie, to teraz stańcie w tych kolejkach po węgiel, może za miesiąc czy za dwa doczekacie się jakiejś dostawy. Chodzi nam w pierwszej kolejności o chaotyczne zarządzanie tym kryzysem, o to, że Polska nie została do niego przygotowana, że ileś miesięcy zostało zmarnowanych. I teraz pani mnie pyta o jakieś rozwiązania na dzisiaj. No nie ma takich rozwiązań, które z dnia na dzień zaowocowałyby dzisiaj gwałtowną zmianą, bo jak się tyle miesięcy nie zarządzało tym, co miało nastąpić, wiadomo było, że to nadciąga, wiadomo było, że będą problemy z węglem, a my w kwietniu wprowadziliśmy embargo i natychmiast zostały zatrzymane dostawy do Polski. Także te już opłacone, zakontraktowane, ten węgiel leżący tuż za naszą granicą już nie mógł do Polski wjechać. No i teraz nagle jest gwałtownie poszukiwanie węgla po całym świecie. I jak kiedyś za komuny było pytanie, czy do Gdyni przypłynie statek z pomarańczami na czas, to teraz pytanie, czy dopłynie węgiel i jakiej on będzie jakości, czy będzie się nadawał do opalania w Polsce. Więc chcielibyśmy naprawdę takiego państwa, w którym nie ma takiego chaosu, w którym jest jakaś przewidywalność, jest jakaś stabilność i na przykład ostatnie zdanie, nie wrzuca się nagle jakiegoś nowego podatku, tej słynnej daniny czy domiaru sasinowego, który pojawił się przedwczoraj i który wstrząsnął nie tylko polską giełdą, ale generalnie wszystkimi, bo nagle rząd sobie wymyślił, że to nie firmy energetyczne polskie, ale polskie przedsiębiorstwa.
Mówi pan o podatku Sasina, ale
mimo wszystko,
panie przewodniczący, czy jakieś propozycje, bo myślę, że coś macie tutaj w zanadrzu, co ewentualnie można by było ten kryzys energetyczny rozwiązać w naszym kraju.
Mamy szereg propozycji dotyczących pakietu i zmian w polskiej energetyce.
To ja słucham, żeby kilka przedstawić przynajmniej.
Wie pani, mówimy o tym od miesięcy, więc powtórzę jeszcze raz. To, że my w tej chwili zatrzymaliśmy niejako odchodzenie od węgla, jest błędem w dzisiejszych realiach. Oczywiście to jest takie rozwiązanie na tu i teraz. Natomiast to odchodzenie od węgla, dekarbonizacja polskiej gospodarki musi przyspieszyć, a jednocześnie muszą przyspieszyć przyblokowane przez PiS inwestycje tak zwane odnawialne źródła energii, czyli przede wszystkim w fotowoltaikę, i przede wszystkim wykorzystanie energii wiatru, czyli farmy wiatrowe, to zostało zablokowane i to nadal nie jest odblokowane w Polsce. Polska gospodarka, polska energetyka naprawdę musi się przestawić na te tak zwane zielone źródła energii. To jest to źródło, które jest w Polsce niewykorzystane. Inne kraje na potęgę inwestują w takie właśnie źródła energetyczne. Inne kraje mają energię atomową. U nas ta dyskusja trwa już 30 lat. Nic się z tym nie dzieje. My uważamy, że trzeba, że po pierwsze rząd powinien podjąć decyzję, więc my byśmy zdecydowanie przyspieszyli pracę nad przygotowaniem i przetargiem, który w tej chwili się odbywa, na dostawy tej pierwszej wielkiej elektrowni atomowej, ale także nad wykorzystaniem tak zwanej nowej technologii jądrowej, nuklearnej, czyli tak zwane małe reaktory jądrowe, które dzisiaj są zupełnie nową technologią na tym rynku. I widzimy, że na świecie już kraje, państwa zaczynają inwestować. W Polsce mówi się o tym i KGHM z jednej strony, z drugiej strony inne firmy państwowe zaczynają mówić o tym, że będą inwestować w takie małe reaktory. To wszystko się dzieje, to wszystko jest spóźnione, to wszystko trzeba przyspieszyć i to jest bardzo mocno obecne w naszym programie. To jest rzeczywiście dla nas kluczowa sprawa, energetyka, bo eksperci ostrzegają nas, że za kilka lat może rzeczywiście zacząć w Polsce brakować prądu. My musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby postarać się nadgonić te wieloletnie opóźnienia.
Mm-hmm. W świecie idealnym startowalibyśmy z własnych list, ale tak nie jest, więc jesteśmy skazani na inne opozycyjne partie. Czy są już konkrety w sprawie list wyborczych?
Nie, konkretów jeszcze nie ma i myślę, że być nie może.
Ten cytat oczywiście pochodzi, myślałam, że pan tutaj przypomni, że to był pana cytat, ale tak, czy już w sprawie porozumienia po spotkaniu liderów, bo wydaje się, że spotkanie nie przyniosło owoców żadnych, że nie ma wspólnej listy, nie będzie wspólnej listy, no chyba, że ewentualnie zmusi was do tego Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób.
Znaczy, po pierwsze rozumiem, że pani nawiązuje do spotkania, które odbyło się z inicjatywy prezydentów.
Tak, byłych prezydentów, dokładnie.
To spotkanie, my o tym mówiliśmy, to spotkanie i to zaproszenie dotyczyło dyskusji, rozmowy o bezpieczeństwie polskim i o naszej obecności w sojuszu NATO i taki był temat spotkania liderów. Natomiast to do spotkania, czy raczej serii spotkań liderów dotyczących list, to takie spotkania nastąpią. Takie spotkania nastąpią, my powiedzieliśmy to bardzo jasno, że uważamy, że do świąt Bożego Narodzenia tegorocznych powinniśmy Polakom powiedzieć, w jakiej konfiguracji czy w jakich konfiguracjach opozycja pójdzie do wyborów. Ile to będzie list i kto na tych listach powinien być, jakie ugrupowania. Te rozmowy trwają, tych decyzji jeszcze nie ma. My nie kryliśmy sceptycyzmu wobec idei jednej wielkiej listy opozycji w Polsce. I nasze badania wykazywały, że jedna wielka lista, w której zmieściliby się wszyscy od lewa do prawa, to niekoniecznie jest to, na co oczekują bardzo zróżnicowani przecież wyborcy naszych partii. Więc ta konstrukcja, czy to będą dwie listy, czy to będą trzy listy opozycyjne, to wszystko jeszcze jest przed nami, ale to już naprawdę kwestia tygodni, bo trzeba też społeczeństwu, wyborcom dać czas na poznanie tej naszej oferty, tej naszej propozycji i na zrozumienie, że tu opozycja, nawet jeżeli pójdzie w blokach dwóch czy trzech, to nie będzie przede wszystkim ze sobą konkurować, tylko będzie starać się o to, by potem po wyborach wspólnymi siłami odbudowywać kraj w tych tak wielu miejscach, w których PiS zostawi po sobie nasz kraj zdewastowany.
A jak zamierzacie poprawić swoje notowania sondażowe? Tak patrzę na ostatni United Surveys dla WP, to jest blisko 12%. I czy odnajdujecie się w tej debacie światopoglądowej, która w tym momencie występuje po stronie opozycyjnej? Czy pójdziecie w lewą stronę, by zyskać bądź stracić w sondażach?
No nie, my w żadną stronę nie pójdziemy, poza tym, że pójdziemy do przodu. Nie pójdziemy ani na lewo, ani na prawo, dlatego że my jesteśmy ugrupowaniem centrowym, młodym ugrupowaniem, które się buduje w środku. Jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, to rozumiem, pani redaktor, że chodzi przede wszystkim o sprawy dotyczące aborcji.
Tak.
Bo to zostało
i słowa byłego szefa Rady Europy Donalda Tuska w sprawie aborcji, legalność od 12 tygodnia ciąży.
My, jak wiadomo, mamy tutaj inne podejście do tej sprawy.
Nie odnajdujecie się, wydaje się, w tych trendach.
No, trendy są różne. My, z jednej strony są trendy, z drugiej strony jest polskie społeczeństwo. Jest nasza tradycja, jest religia w Polsce dominująca, jest przeświadczenie ludzi i takie normalne przeświadczenie, że żadnych rewolucji, także na polu światopoglądowym, czy szczególnie na tym polu, nie wolno wprowadzać w ogóle rewolucyjnych zmian z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. W wielu krajach europejskich, nie tylko europejskich, do zmian dochodziło, między innymi regulujących dopuszczalność aborcji, ale to były procesy wieloletnie, jeżeli nie trwające dekady. Więc oferowanie, tak jak zapowiedział pan przewodniczący Tusk, że on pierwszego dnia nowego Sejmu, nowego rządu złoży projekt do pełnej liberalizacji dostępu do zabiegu aborcji do 12 tygodnia, no my się pod tym nie podpisujemy. My uważamy, że to jest proces, którego elementem kluczowym powinno być a. powrót do tego kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który w Polsce obowiązywał, b. doprowadzenie do referendum ogólnokrajowego. Nie zostawianie tej decyzji w rękach posłów w polskim Sejmie, ale doprowadzenie do referendum, gdzie Polacy się wypowiedzą, czy rzeczywiście chcą liberalizacji, bo część z nas, jak wiadomo, chce zaostrzenia przepisów. Więc tu Polacy powinni się wypowiedzieć, jeżeli rzeczywiście większość będzie za liberalizacją, no to jestem przekonany, że do takiej liberalizacji ostatecznie dojdzie.
To jaki macie plan na wybory? Na te najbliższe wybory, które jeszcze już wiemy mniej więcej, kiedy się odbędą.
No panie redaktor, my nie wiemy, kiedy te wybory się odbędą, bo one powinny się odbyć w październiku, w listopadzie przyszłego roku, ale jeżeli będzie postępowała taka degrengolada, jak teraz postępuje, w ramach, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, w środku polskiego rządu, jedna wielka wojna i takie obarczanie się winą i rzeczywiście po prostu złe zarządzanie krajem, to może to i doprowadzić do wyborów przedterminowych. Wtedy nie trzeba by przesuwać terminu wyborów samorządowych, tylko naszym zdaniem wybory parlamentarne mogłyby się odbyć wiosną przyszłego roku, a samorządowe jesienią, tak jak wstępnie planowano. Pani zapytała parę minut temu nasze notowania. One nie są złe. Jak na nową siłę polityczną na polskim rynku, zajęcie silnej trzeciej pozycji przez nasze ugrupowanie z wynikami sondażowymi w tej chwili na poziomie 12-14%, a miewaliśmy już 8-9, czyli zdecydowanie niżej, to trudno powiedzieć, że to jest klęska, tak bym powiedział. No oczywiście po pierwsze nie spoczywamy na laurach, po drugie to nie sondaże wygrywają wybory, tylko realni kandydaci, realne programy. Dlatego my mamy w tej chwili mnóstwo pracy. My tak naprawdę jako Polska 2053 Szymona Hołowni już weszliśmy w tryb wyborczy. W Polsce już trwa kampania wyborcza, może ona potrwać przez rok, a może, jak powiedziałem, być zdecydowanie krótsza.
I tu stawiamy kropkę. Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Dobrego dnia życzymy.
Poranny gość Radia Rodzina.